Kochani, przede wszystkim bardzo cieszę się, że jesteśmy tutaj razem. Podczas myślę lata jest tak wiele okazji do tego, żeby odpocząć, gdzieś wyjechać, spędzić czas z rodziną. Także witamy osoby, które powróciły z Florydy, z Polski. Nie chcę nikogo ominąć, więc nie będę wymieniał, ale się cieszę, że jesteście wypocznijmy wszyscy, jest na to czas. Nie opuszczajmy zgromadzeń, kosztem zgromadzeń, wypocznijmy, dobrze? Także cieszymy się, że jesteśmy tutaj wszyscy razem. Chciałbym dzisiaj poruszyć bardzo, myślę, dobry, ciekawy temat, który myślę jest wszystkim nam potrzebny. A mianowicie jest to temat taki, w sumie mam slajdy, jeżeli możemy, kiedy potrzeby są większe niż zasoby. Kiedy to, co mamy, wydaje nam się, że nie jest wystarczające na to, jakie mamy potrzeby w swoim życiu. Wiecie, teraz 2 tygodnie temu miałem okazję z moją siostrą brać udział w takim biegu 5-kilometrowym i żeby przebiec te nawet tylko 5 kilometrów, musieliśmy się przygotowywać, tak? Bo jeżeli się nie przygotujemy, to nie będziemy w stanie przebiec, tak? To będziemy iść. I były takie osoby, które się tego podjęły i biegły, szły i to jest świetne i bardzo dobre. I w sumie zmobilizowało to mnie i również moją żonę, żeby dłuższy dystans nawet też przebiec. Także umówiliśmy się już na 10 kilometrów następnym razem. Ale dlaczego to mówię? Dlatego, że jeżeli byśmy się od razu szarpnęli na te 10 kilometrów, czy na przykład na jakieś tam pół maratonu, czy cały maraton, te 42 kilometry, to by troszeczkę było ciężko, nie? Słyszałem taką historię o pewnej kobiecie, już chyba się z wami nie udzieliłem jakiś czas temu. Była pewna kobieta, która się przygotowywała do pełnego maratonu, ale i przygotowując się, brała udział w 10 kilometrach, taki bieg na 10 kilometrów, pół maratonu, czyli tam te 20 ileś tam kilometrów, tak? I biegła tak raz tym na ten pół maratonu i wyobraźcie sobie, że gdzieś tam, bo jak się biegnie, to są osoby, które ci wskazują drogę czy kierunek chorągiewkami, zawróć tu, biegnij tam, żeby się, i gdzieś tam ktoś się pomylił i wrzucił ją na trasę pełnego maratonu, wyobraźcie sobie, i ta biedna kobieta biegła i biegła z koleżanką, którą tam wyprzedziła, i gdzieś się tam ich te drogi rozeszły, jedna biegła na pół maratonu, a ta nawet nie wiedziała i biegła na cały maraton. I wydawało jej się, że tak długo biegnie i już się męczy, więc zapytała się tego jednego pana na motocyklu, który jechał, mówi, ile to jeszcze do mety? A on mówi, no jeszcze ileś tam jej powiedział kilometrów. Ona mówi, no to jeszcze tak, to ja tak powoli biegnę, już się miał ten półmaraton skończyć. A on mówi, półmaraton? Mówi, ty biegniesz na cały maraton. No i, ale się czuła dobrze i wyobraźcie sobie, skończyła ten maraton i odniosła sukces, że była, miała najszybszy czas wśród kobiet na cały maraton, nie? Więc czasami wydaje nam się, że może nie mamy takich zdolności na tyle, żeby coś uczynić czy coś przejść w życiu, a jednak jeżeli się wysilimy i się postaramy, to nam to może wyjść. Więc nawet podczas biegu jest często, są momenty, kiedy ciało jeszcze może, ale już umysł ci mówi, o już wystarczy. I ten umysł ciebie bardziej męczy niż to ciało się męczy. Więc dlatego nawet myślę, Biblia nie mówi o tym takim bieganiu fizycznym, ale żeby dokonać biegu, musimy również odnawiać swój umysł. Musimy pracować nad swoim umysłem. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy się właśnie zagłębili w temat, który myślę jest bardzo ciekawy, kiedy potrzeby są większe niż twoje zasoby. Ilu z was, ilu z nas się czuje często, że potrzeby w naszym życiu są często większe niż to, co mamy, wydaje nam się, że mamy. Jest to często naszą taką realią, takie realia w naszym życiu. Więc jeżeli macie swoje Biblię, proszę otwórzcie je do Ewangelii Mateusza. Ewangelia Mateusza, 14 rozdział, jest tutaj opisana historia uczniów, którzy znaleźli się właśnie w takiej sytuacji, gdzie potrzeby wokół nich były większe niż zasoby, które mieli w swoim życiu. I będziemy czytać od wersetu 14, może nawet od 13. Jest to historia o nakarmieniu 5000 ludzi. Po usłyszeniu tej wiadomości Jezus wsiadł do łodzi i samotnie odpłynął stamtąd w ustronne miejsce. Ludzie jednak dowiedzieli się o tym i całe ich rzesze ruszyły za nim pieszo z okolicznych miast. Gdy więc Jezus dopłynął na miejsce, zobaczył tłumy zgromadzonych. Zdjęła go litość nad nimi, uzdrowił wśród nich ludzi chorych. Późnym popołudniem natomiast uczniowie podeszli do niego z taką radą i tak jemu powiedzieli, miejsce tu odludne i robi się późno, rozpuść te tłumy, niech ludzie idą do wiosek i kupią coś do zjedzenia. Nie muszą odchodzić, odpowiedział Jezus, wy dajcie im jeść. Oni na to, nie mamy nic oprócz 5 chlebów i 2 ryb. Przynieście mi je tutaj, polecił. Następnie kazał tłumom spocząć na trawie, wziął te 5 chlebów i te 2 ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił, po czym łamał i podawał chleb uczniom, a uczniowie ludziom. Wszyscy mieli co jeść i to dosyta. Ponadto pozostałymi kawałkami napełnili 12 koszy. Tych zaś, którzy jedli, było około 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Uczniowie znaleźli się w sytuacji bardzo ciekawej. Wydawało się im, że po prostu te 5 bochenków chleba i te 2 ryby nie było wystarczająco, żeby nakarmić te 5000 ludzi. I wiecie co? Ja bym się z tym zgodził, tak? Wy byście się też z tym godzili, że 5 bochenków i 2 ryby są to niewystarczające zasoby, żeby nakarmić te 5000 mężczyzn plus kobiety i dzieci. Kilka lat temu Stany Zjednoczone stanęły przed sytuacją, gdzie musieli płacić złotem za handel z innymi krajami. Obce kraje, z którymi właśnie handlowali, zaczęły żądać złota, nie chciały kredytów i nie chciały papierowych dolarów, pieniędzy, ale po prostu chcieli złota. Krajowi urzędnicy byli zaniepokojeni. Obawiali się, że popyt może być większy niż zasoby i ich rezerwy złota byłyby wyczerpane całkowicie. Myślę, że czasami w życiu osobistym nasze zasoby są niewielkie. Kiedy bym się nas spytał teraz, dzisiaj, tutaj, czy wydaje ci się, że twoje zasoby są niewielkie, wielu z nas by podniosło rękę. Bo często wydaje nam się, że te zasoby są nasze po prostu niewielkie. Matka stoi w obliczu stałych, codziennych wymagań karmienia rodziny, odzieży, opieki nad jej rodziną, Są sytuacje, gdzie matki nawet są same i w takich sytuacjach wyobraźcie sobie, że przychodzi kryzys nawet i może przychodzi choroba do jej życia, czy może jakaś, jakaś trudna sytuacja finansowa, gdzie finanse wpływały, a teraz już ich jest mniej, a wymagania wydają się większe niż jej zasoby, bo wymagania i potrzeby są takie same. Więc zadajemy pytanie, co osoba ma robić w takich właśnie trudnych sytuacjach życiowych, w trudnych sytuacjach w życiu? 5 chlebów i 2 ryby. Panie, my mamy tylko 5 chlebów i 2 ryby i nie jest to w stanie nakarmić tych 5000 mężczyzn. Więc kiedy potrzeby są większe niż zasoby, niektórzy ludzie próbują uciec, po prostu w nogi. Uciekają. Od ich po prostu odpowiedzialności nawet. Ucieczka z problemu, czy od problemu, była pierwszą odpowiedzią uczniów na właśnie niedobór żywności, która, przed którą stali. I co uczniowie powiedzieli? Powiedzieli co? Rozpuść te tłumy. Rozpuśćmy je. Niech oni się rozejdą. Dlaczego? Dlatego, że nie mamy wystarczająco pożywienia. Zasugerowali to Jezusowi. Jest rzeczą ciekawą, co tutaj Jezus mówi. Bo co On im mówi? Że to nie jest koniecznie. To nie jest konieczne, żeby ich rozpuścić. I nie tylko powiedział, słuchajcie, to nie jest konieczne, żeby ich rozpuścić, ale Jezus powiedział, wy ich nakarmcie. Wy ich nakarmcie. Więc oni na to odpowiedzieli, Panie, my mamy tylko 5 bochenków i 2 ryby. Jak my to mamy zrobić? Więc wtedy Jezus im powiedział, przynieście to do mnie. Jest to naprawdę piękny moment w życiu uczniów i piękny moment w twoim życiu i w moim życiu, kiedy ci się wydaje, że te twoje zasoby są niewystarczające, a Jezus mówi, słuchaj, przynieś mi te zasoby do mnie, przynieś te zasoby do mnie. Wystarczy. Nie tylko dla ciebie, ale również dla innych. Będziesz mógł być błogosławieństwem. Więc gdy tłumy ludzi gdyby tłumy ludzi odeszły, uczniowie nie musieli już by się martwić o ich nakarmienie. A to jednak było na ich głowie. Czuli się odpowiedzialni. Jest coś takiego w naszym życiu, że jako ludzie, często ludzie próbują unikać odpowiedzialności. Czy spotkaliście się z takimi ludźmi? Ludzie, którzy próbują unikać odpowiedzialności. Mają pewną odpowiedzialność, ale gdzieś zawsze jakoś coś wywinął się z tej odpowiedzialności i może przekażą tą odpowiedzialność innym. Widzimy to w życiu dzieci. Ja widzę to często w życiu moich chłopców. Gdzieś jeden ma odpowiedzialność, ale tak się wywinie, tak przerobi drugiego, że nagle ten już nie ma odpowiedzialności, a ten drugi tyra, coś robi, coś ten. I szczególnie jest to na tych młodszych, bo jeszcze nie rozumieją, tak? Ten starszy przerobi tych młodszych tak sobie, że czy roznoszenie tych gazetek, słyszeliście tę historię, tak? Więc a ci młodzi się czują, ojej, odpowiedzialny, ja mogę coś zrobić. I idzie i rzuca te gazetki, i idzie i pracuje. My w naszym życiu często, może jest nam ciężko się do tego przyznać, ale często jest tak, że gdzieś tam w tej naszej starej, grzesznej naturze chcemy zwalić te, jeżeli mogę tak powiedzieć, zwalić te odpowiedzialności na kogoś innego. Uczniowie chcieli, aby tłum się rozszedł, więc przyszli do Jezusa i podsunęli Jemu świetny pomysł. Jezu, rozpuść te tłumy, bo zobacz, już jest późno. Bo zobacz, jest ich tak dużo, a my nie mamy w ogóle żywności, nie mamy tego pożywienia, którym moglibyśmy ich nakarmić. Więc chcieli i nawet próbują rozwiązać problem i mówią, o, że pójdą i rozejdą się po wioskach. Sytuacje w tych wioskach były również ciężkie, że nie mogłyby te wioski nakarmić tych 5000 mężczyzn plus kobiety i mężczyzn, kobiety i dzieci. Więc chcieli uniknąć tych odpowiedzialności poprzez przekazanie odpowiedzialności, czy zrzucenie odpowiedzialności, ale w końcu ktoś musi przyjąć odpowiedzialność, tak? To wezwanie. Ktoś musi to zrobić. Ktoś musiał ten tłum nakarmić. Bardzo mi się podoba to, co prezydent Harry Truman miał na swoim biurku. Miał znak, na którym pisało po angielsku "The buck stops here". The buck stops here, czyli w sensie, że tutaj się wszystko zatrzymuje, odpowiedzialności są tutaj na tym biurku, wywiązuje się z moich odpowiedzialności, czy nie zrzucam odpowiedzialności na kogoś innego. Sam będę podejmować te decyzje. Jezus był skłonny wziąć tą odpowiedzialność za ten głodny tłum. Jezus, pisze Biblia, że samotny odpłynął, ale ludzie się dowiedzieli, gdzie on płynął i tam się wszyscy zebrali. Więc Jezus też o to nie prosił. Często w naszym życiu jest tak, że nie prosimy o jakąś tam sytuację, gdzie musimy na przykład komuś usłużyć czy kogoś pobłogosławić, a sytuacja po prostu powstaje. I często chcemy się pozbyć tej odpowiedzialności czy poczucia tej odpowiedzialności. Zrobił coś Jezus pozytywnego, aby zaspokoić potrzeby tego tłumu. My jako wyznawcy Jezusa Chrystusa powinniśmy robić to samo. Powinniśmy znaleźć sposoby na to, aby zaspokajać potrzeby innych ludzi. Żyjemy w kraju, w którym jest tak wygodnie, tak dobrze. Przyjechaliśmy tutaj w celu polepszenia życia. Słyszę, rodzice mówią zawsze, nie tak mi, ale naszych dzieci, tak? Zrobiliśmy to dla naszych dzieci. I żyjemy w kraju, gdzie tak naprawdę, to jeżeli gospodarujemy naszymi finansami odpowiednio, wystarcza nam z reguły na pożywienie, na mieszkanie. Są ciężkie sytuacje, oczywiście, ale kiedy gospodarujemy tym, co nie wchodzimy w jakieś kłopoty, aby kupować rzeczy, na które nas nie stać. Więc powinno nam się po prostu to zgadzać wszystko pod koniec miesiąca. I kiedy mamy wszystkiego pod dostatkiem, jest tak łatwo nam zapomnieć o ludziach, którzy są wokół nas, którzy coś jednak potrzebują. Są potrzeby wokół nas. Niektórzy uciekają od tych odpowiedzialności. Wiele ludzi ucieka od czegoś w ich życiu. Czy spotkaliście kogoś, kto tak naprawdę biegnie, ucieka od czegoś i mówi, nie, ja nie uciekam od niczego, ale tak naprawdę może opisują to w jakichś innych słowach czy określeniach, ale w rzeczywistości uciekają nawet od samych siebie. Nawet od jakichś swoich myśli, uciekają od swoich obowiązków. Często ludzie uciekają od samego Boga. Tak? Jonasz uciekał od Boga. Jonasz chciał uciec, bo nie chciał stawić czoła temu, co Bóg miał dla niego, jakie zadanie Bóg miał dla niego. I wiele razy w naszym życiu tak się dzieje. Zauważmy, co nawet Dawid, psalmista, powiedział. Psalm 55, werset 6 mówi tak, westchnąłem z utęsknieniem. Posłuchajcie, myślę, że to, co on powiedział, często dla nas jest również jakąś taką naszą myślą. Zobaczcie, co on powiedział. Gdyby tak ktoś mi dał skrzydła gołębia. Gdyby tak ktoś mi dał skrzydła gołębia, uleciałbym i odpoczął. Wielu z nas, wiele ludzi są zmęczeni. Jest zmęczonych, są zmęczeni życiem, są zmęczeni problemami, są zmęczeni sytuacją, w której są. Myślę, wielu by się dołączyło do tych słów Dawida, którzy by chcieli po prostu gdzieś tam jakieś skrzydła gołębia otrzymać i odlecieć od rzeczywistości. Choćby na chwilę, choćby na jakiś czas odpocząć. I oczywiście robimy to, czy przez nasze urlopy, wyjazdy tu i tam, ale gdzieś tam oczywiście zawsze musimy powrócić do naszych sytuacji, do naszych może często również problemów. Ludzie uciekają od rzeczywistości, ludzie uciekają od Boga, uciekają od siebie nawet samych, nie mogą sobie poradzić. Niektórzy nawet uciekają od rzeczywistości poprzez samobójstwo. Ludzie odbierają sobie życie tylko dlatego, że wydaje im się, że nie są w stanie. I są przekonani głęboko, że nie są w stanie poradzić sobie z rzeczywistością. Bardziej dla nich jest może jakoś tak lepszym to, żeby stawić czoła niewiadomej, co się stanie dla nich po śmierci, niż stawić czoła temu wiadomemu jutrze, że nie ma może zasobów, nie ma, jakaś trudna sytuacja jest przed nimi i odbierają sobie życie. Coraz większa liczba ludzi w naszym kraju szuka ostatecznego właśnie tego sposobu ucieczki przez samobójstwo. Szczególnie kiedy z Nancy pracowaliśmy w kościele na północy, było masę ludzi, młodych ludzi w szkołach średnich, w high school odbierali sobie życie tylko dlatego, że po prostu nie widzieli, nie mogli sobie poradzić z rzeczywistością. A może jakiś inny rówieśnik się do tego przyczynił, czy coś na nich powiedział, czy coś ich może oplotkował, czy oskarżył. I nie widzieli nadziei na jutro, nie widzieli wyjścia z ich sytuacji. Młodzi ludzie odbierali sobie życie. Uciekają! Uciekają od rzeczywistości, często od odpowiedzialności. Nie mogą sobie poradzić z wymaganiami życia. Po prostu kończą z życiem. Samobójstwo może im się wydawać, może ludziom się może wydawać, że samobójstwo, odebranie sobie życia może zakończyć te ziemskie problemy tutaj, ale wcale to nie załatwia naszej sytuacji, jeżeli chodzi o wieczność. Kiedy człowiek odbiera sobie życie, robi to, co tak naprawdę Bóg ma robić. Bóg decyduje, Bóg daje i Bóg odbiera. Więc człowiek nie może zadecydować. Droga przez samobójstwo nie jest drogą do nieba. Ludzie muszą wiedzieć, że w Jezusie Chrystusie jest nadzieja. Że w Jezusie Chrystusie jest jutro, jest pojutrze, jest przyszłość, zanim zejdą tak nisko, aby odebrać sobie życie. I kochani, naszym zadaniem, z którego nie możemy się wywijać, z którego nie możemy odchodzić, uciekać, jest ewangelizacja. Jest mówienie ludziom o Panu Jezusie Chrystusie. Jest tak wiele ludzi, którzy stoją przed dniem jutrzejszym i w ogóle nie mają nadziei. Nie wiedzą, co się z nimi stanie. A wręcz może nawet wiedzą, że coś po prostu będzie negatywnego, niedobrego i wolą stanąć przed niewiadomą śmierci niż przed jakąś wiadomą dnia jutrzejszego. Więc po drugie, gdy potrzeby są większe niż zasoby, musimy ponownie przeanalizować nasze zasoby. To, co mamy. Bo często się okazuje, że to, co mamy, tak naprawdę to nam wystarczy. Tak naprawdę to jesteśmy w stanie coś zrobić. Wejść na wyższy pułap, iść troszeczkę dalej, przebiec kolejny kilometr. Uczniowie byli zmuszeni do ponownej oceny zasobów, które mieli. Zliczali może te bochenki chleba kilka razy. Może jeden drugiemu pomagał. Słuchaj, ja naliczyłem 5, ile ty naliczyłeś? Idzie, kolejny liczy, 5. Słuchaj, ile mamy ryb? Idzie, nie trzeba było tak dużo liczyć, 2 ryby. Nie myślę, że się pomylili. Ale może ewaluowali, przeanalizowali jeszcze to raz. Słuchajcie, ile mamy? Idą do Jezusa, mówią, Jezu, nie mamy na tyle. I to był piękny moment, kiedy Jezus mówi, przynieście to, co macie do mnie. Coś z tym zrobimy. Dlatego, że często nasze oczy nie widzą rzeczy duchowych. Często nasze oczy są zaślepione. Nie widzimy tego, co Bóg chce w naszym życiu zrobić z tym, co mamy. I często załamujemy się i mówimy, to tak naprawdę nie jest wystarczająco. I naszym wyborem jest, żeby tak naprawdę nic nie robić z tymi 5 bochenkami i 2 rybami. Wychodzimy z założenia, że lepiej jest nic nie robić, jeżeli jak coś zrobić. A to jest takie błędne. Kochani, uczniowie byli zmuszeni do tego, żeby ponownie ocenić swoje zasoby, ich zasoby. Przychodzą do Jezusa, a Jezus co im mówi? To wy ich nakarmcie. Czyli jest jakaś rola, jest coś, co ty i ja musimy zrobić. Uczniowie musieli coś zrobić. To nie było po prostu im tak łatwo. O, Jezus wszystko zrobi. Jezus mówi, to wy im nakarm, to wy ich nakarmcie. A może się obawiali, ojej, będziemy musieli coś od siebie dać. Swój lunch oddać, swoje jedzenie oddać. Jest piękny przykład tego, że tak naprawdę to często nie widzimy, co się dzieje w sferze duchowej w naszym życiu. Dlatego, że Biblia mówi, że wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Jezusie Chrystusie. Jeżeli to jest twoją myślą przewodnią, że wszystko będziesz mógł zrobić w tym, który cię wzmacnia, przyjacielu, bracie, siostro, mogę ci powiedzieć, że nic ciebie nie będzie w stanie zatrzymać tutaj na tej ziemi. W Chrystusie możesz wszystko. Jeżeli wszyscy ci będą stać naprzeciw, wszyscy ci będą mówić, ty nie jesteś w stanie tego zrobić, nie możesz się zmienić, nie możesz tej sytuacji zmienić, a ty wiesz, że w Jezusie Chrystusie możesz zmienić wszystko, to stój po stronie Jezusa Chrystusa, a nie tych, którzy mówią przeciwko tobie. Kochani, chcę, żeby dzisiaj to było dla nas zachęceniem, a żeby może zobaczyć ten obraz jeszcze bardziej przejrzyście. Zobaczymy, co się stało w życiu proroka Elizeusza. Jeżeli macie swoje Biblię, otwórzmy je. Druga Księga Królewska, 6 rozdział. Jest tutaj pięknie opisana sytuacja króla Syrii, który chciał, oczywiście szedł na wojnę z Izraelem i każdy plan, jaki miał, to coś jemu nie wychodziło. Król Izraela wiedział, co się będzie działo. I w końcu król Syrii powiedział do swoich żołnierzy i swoich oficerów, mówi, słuchajcie, któryś z nas przekazuje informacje Izraelowi. Bo cokolwiek my zamyślimy, cokolwiek my robimy, to oni wszystko wiedzą, na wszystko są przygotowani. I jego oficerowie powiedzieli, no, jest pewien człowiek, Elizeusz, prorok, który zna wszystkie twoje myśli, wszystko o tobie wie i cokolwiek ty zamyślisz, on mówi Izraelowi i król Izraela jest na to przygotowany. Więc historia się tutaj zaczyna w taki sposób, gdzie król... Może przeczytam, dobrze? Od ósmego wersetu. Gdy król Aramu prowadził wojnę z Izraelem, odbywał narady ze swoimi dowódcami i ustalał w tym miejscu zasadzimy się na nich z naszym wojskiem. Wówczas mąż Boży słał do króla Izraela wiadomość: strzeż się, nie przechodź tamtędy, tam zasadzili się Aramejczycy. Król Izraela sprawdzał miejsca wskazane przez męża Bożego i wielokrotnie zdołał uniknąć niebezpieczeństwa. I czytamy dalej, że król chciał złapać Elizeusza. Werset 13. A król na to, dowiedzcie się zatem, gdzie on obecnie przebywa, a pójdziemy tam i schwytamy go. I doniesiono mu, właśnie przebywa w Dotanie. Król wyprawił tam zatem konnicę i rydwany, całkiem silny oddział, i wojsko nocą otoczyło miasto. Gdy wczesnym rankiem człowiek posługujący mężowi Bożemu wstał i chciał wyjść na zewnątrz, zauważył, że miasto otaczają wojska, konnica i rydwany. Wówczas sługa Elizeusza wykrzyknął: ach, mój panie, co my teraz zrobimy? A on na to: nie bój się, bo liczniejsi są ci, którzy są z nami, niż ci, którzy są z nimi. Hallelujah. Nie bój się, dzisiaj Pan mówi do ciebie: nie bój się, dlatego że liczniejsi są ci, którzy są z nami, niż ci, którzy są z nimi. I Elizeusz tak się pomodlił: Panie, proszę, otwórz jego oczy, niech przejrzy. Pan spełnił prośbę proroka i sługa przejrzał. Wówczas zobaczył, że góra wokół Elizeusza była pełna ognistych koni i rydwanów. Rzecz, którą poprzednio jego sługa nie widział. A gdy wojsko zaczęło podchodzić, Elizeusz modlił się do Pana tymi słowy: uderz, proszę, ten naród nagłą ślepotą. I Pan poraził ich nagłą ślepotą, dokładnie tak, jak prosił Elizeusz. Kochani, jest to sytuacja bardzo piękna. Elizeusz widział w sferze duchowej, co się działo w tej danej sytuacji. A jego sługa nie miał pojęcia, co się działo. Więc Elizeusz się modli i prosi: Boże, otwórz jemu oczy, bo on nie widzi, jak ta sytuacja przebiega. Więc sługa widział tylko w sferze cielesnej, co się działo. Elizeusz widział sferę duchową. Często w twoim i w moim życiu, jeżeli ty i ja będziemy blisko Boga, Bóg nam otworzy oczy na sferę duchową. To, co się dzieje w danej sytuacji, w danym momencie, w danej relacji, w danym problemie, w danej ciężkiej sytuacji, kiedy wydaje ci się, że twoje zasoby są tak niskie, są niewystarczające do tego, jakie wielkie, w porównaniu do tego, jakie wielkie są potrzeby. Poproś Boga: Boże, daj mi pokój. Otwórz mi moje duchowe oczy do tego, abym zobaczył, co tak naprawdę się dzieje w sferze duchowej. I Pan ci otworzy oczy. Jezus zapewniał uczniów, że tłum nie musi odchodzić. Nie muszą oni odchodzić bez rozwiązanego problemu. Jezus był w stanie stanąć naprzeciw trudnej sytuacji. Dlaczego? Dlaczego Jezus mógł to zrobić? Dlatego, kochani, że Jezus jest zawsze obecny i jest zawsze wystarczający. Nie pozwól, żeby w twoim życiu diabeł ci powiedział, że Jezus jest niewystarczający. Że twoja sytuacja jest większa od tego, kim Jezus jest w twoim życiu. Nie pozwól, żeby diabeł ci przyszedł i nagadał kłamstw do tego, że ty nigdy nie wyjdziesz z tej sytuacji. Nigdy nie wyjdziesz zwycięsko z tej sytuacji. Czy może jakiś problem w relacjach, czy w finansach, czy w czymkolwiek. Jezus jest obecny i wystarczający, jeżeli ty Jemu na to pozwolisz. Jezus czyni nas odpowiednimi, wystarczającymi. Nie tym, kim my jesteśmy, tylko tym, kim my jesteśmy w Chrystusie. Dlatego, że wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Jezusie Chrystusie. Sytuacją omyłkową i błędną jest to, kiedy człowiek myśli, że my sami z siebie możemy wszystko. Jest to moment, kiedy człowiek zaczyna popełniać błędy i staczać się na dno. Ale kiedy ten sam człowiek rozpozna, że może sam z siebie nie mogę tego zrobić, ale w Jezusie Chrystusie mogę wszystko. Jezus stoi po twojej stronie, otworzy ci oczy duchowe i będziesz widział, że nagle za tobą i wokół ciebie i przed tobą stoją ogniste rydwany, konie, które są gotowe do walki za ciebie. Nie musisz walczyć, Jezus Chrystus walczy za ciebie, za twoją rodzinę, za twoje małżeństwo, za twoje problemy, za twoje sytuacje. Dlaczego Jezus mógł to zrobić? Dlatego, że jest obecny i jest wystarczający. Był pewien człowiek, który nazywał się Tinwell, i nauczał na uniwersytecie Baylor i życie jego nie było łatwe. Bóg powołał go do służby, kiedy już był żonaty, kiedy miał rodzinę. Więc zapragnął pójść do szkoły biblijnej. I kiedy był na trzecim roku studiów, kraj popadł w ciężką sytuację finansową. Rodzinne posiłki składały się głównie z dzikich jeżyn, które mogli zebrać na pobliskim polu. W pewnym momencie było już tak ciężko i on był tak rozczęsiony i tak wyjątkowo poddenerwowany, że nie mógł spać. I przez kilka nocy nie mógł spać. Na drugą czy trzecią noc rano wstał, wyszedł na zewnątrz i zaczął się gorliwie modlić. Boże, zaczął przedstawiać Bogu jego sytuację. Czy myślicie, że Bóg nie znał jego sytuacji? Ale stanął przed Bogiem i mówi: Boże, znasz moją sytuację. Przecież Ty mnie zbawiłeś. Przecież Ty mi dałeś pragnienie do tego, żeby Tobie służyć. Dzisiaj moja rodzina nie ma na pożywienie, na pokarm. Znasz moją sytuację. Nie mogę spać. Nie mogę studiować. I w końcu wstał z jego kolan i nagle pokój wypełnił jego serce. Pokój wypełnił jego serce i historia mówi, że kiedy pokój wypełnił jego serce, wcale nie wiedział, czy ma dalej chodzić do szkoły, czy ma przestać, czy co się z nim będzie stało, będzie działo jutro, czy pojutrze. Ale miał pokój w sercu. Wiele razy w naszym życiu modlimy się: Boże, Boże, co ja mam robić? Co ja mam zrobić w moim życiu? I Bóg Ci chce dać pokój w Twoim życiu, żebyś się nie martwił o jutro, żebyś się nie martwił o dzień jutrzejszy, czy za tydzień, czy za dwa, czy za rok, czy za dwa. Bóg chce, żebyś Jemu po prostu ufał. A kiedy Jemu zaczniesz ufać, kiedy Jemu oddasz swoje życie całkowicie i On wypełni Twoje życie pokojem, wtedy sytuacje się będą zmieniać. I ten człowiek wstał ze swoich kolan, nie wiedział, co będzie i jak będzie, ale całkowicie poddał się woli Bożej. Inne rzeczy nie miały znaczenia w jego życiu. Zauważcie, nie wiedział, co się stanie, ale miał pokój i inne rzeczy nie miały znaczenia w jego życiu. I kiedy wrócił do domu, napisał tłustym drukiem w swoim notatniku, na swoim biurku, na całej stronie. Jest to wyrażenie, które ty i ja musimy zapamiętać i nawet sobie zapisać i żyć według tego. Napisał to: to, czym jestem i co mogę zrobić, plus Bóg równa się wystarczająco. To, czym jestem i to, co mogę zrobić, plus Bóg równa się, będzie wszystko dobrze, będzie wszystko wystarczająco. Musimy również wiedzieć, że bez Jezusa Chrystusa nie ma nadziei. To oczywiście w Jezusie mamy naszą nadzieję. Uczniowie nie mogli odesłać tego tłumu, bo nigdzie indziej nie było żadnej nadziei. W wioskach by nie wystarczyło tego pożywienia. Chrystus musiał dostarczyć rozwiązanie, dlatego że nie było żadnego innego rozwiązania nigdzie indziej. Kochany przyjacielu, chcę Ci dzisiaj powiedzieć: zaufaj Bogu całkowicie, w pełni. Bóg chce widzieć to, że Ty się Jemu całkowicie oddajesz, da Ci swój pokój, zanim może nawet będziesz widzieć rozwiązanie w Twojej sytuacji. Nie jest to łatwe. My jako ludzie chcielibyśmy: Boże, tu jest plan, chcę widzieć wszystko dokładnie, moja sytuacja. Co będzie następne? Jaki jest kolejny krok? Bóg Ci może tego nie dać, ale Bóg Ci da pokój. Przyjmij ten pokój i kiedy przyjmiesz ten pokój, możesz wiedzieć o tym, że wszystko będzie dobrze, wszystko będzie, wszystkiego wystarczy, wszystko będzie dobrze. Mamy do czynienia właśnie z taką samą sytuacją, przez jaką stał Jezus. Jedynie w Jezusie jest nasza nadzieja na to, abyśmy byli po prostu wystarczalni. Nie samowystarczalni, tylko wystarczalni, że wszystko będzie dobrze. I na zakończenie chciałbym poprosić grupę o jedną pieśń. Tak wiele razy I na tak wiele sposobów wydaje się, że wymagania w naszym życiu, problemy przerastają nasze możliwości, przerastają nasze zasoby, przerastają to, co tak naprawdę możemy. W tych momentach możemy zwrócić się do Chrystusa, który jest odpowiedni, który jest wystarczający na każdy nasz problem. Filipian 4:13, już to cytowałem, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Jezusie Chrystusie. Mateusza 14:17 i 18, Jezus im powiedział na ich stwierdzenie, oni przyszli i stwierdzili, nie mamy nic oprócz 5 chlebów i 2 ryb. Może dzisiaj Ty się tak czujesz. Boże, Panie, ja mam tylko 5 chlebów i 2 ryby. To jest nic. To jest nic w porównaniu, że 5000 mężczyzn musi być nakarmionych. Plus kobiety i plus dzieci. Tysiące ludzi z 5 bochenków i 2 ryb. I może stajesz dzisiaj przed Bogiem i mówisz, Boże, Ty znasz moją sytuację. Znasz moją relację, moje relacje. To, kim jestem, czym jestem. I wydaje mi się, Boże, że tak wiele mi brakuje. Ty mnie możesz użyć? Ty masz dla mnie służbę? Ty możesz dotknąć innych ludzi przeze mnie? Przez moje życie? Przez to, jak niewiele mam? Chciałbym, żebyśmy dzisiaj wszyscy wyraźnie to usłyszeli. Bo to, co Jezus powiedział do swoich uczniów, mówi do Ciebie i do mnie dzisiaj. Przynieś mi to, co masz tutaj do mnie. Przynieś mi to, co masz. Widzicie, musimy być chętni do tego, żebyśmy oddali Jezusowi to, co mamy. A On to weźmie, zarządzi i obróci to w taki sposób, że nie tylko my będziemy mieli, ale tysiące ludzi. Więc obojętnie jaka Twoja sytuacja jest, proszę zamknij swoje oczy i zawołaj do Pana dzisiaj. Podczas tej pieśni zawołaj do Boga i powiedz, Boże, oto tutaj przed Tobą stawiam te 5 bochenków i te 2 ryby. Nie wiem, co Ty możesz z tym zrobić, bo ja jako człowiek nie widzę rozwiązania tej sytuacji. Bo ja jako człowiek nie widzę rozwiązania moich finansów, może sytuacji rodzinnej czy sytuacji w pracy. Nie widzę, nie wiem. Panie, moje możliwości się kończą tutaj. A Bóg tylko na to czeka, bo kiedy Twoje możliwości się kończą, Jego możliwości się dopiero zaczynają. I mówi, przynieś mi te 5 bochenków i te 2 ryby. Zobacz, co ja będę mógł z nimi zrobić. Zobacz, jaki cud w Twoim życiu będę mógł uczynić. Więc każdy z nas dzisiaj w duchowy sposób przynieśmy przed Pana te bochenki i te ryby. Oprzy się Twojej cielesnej naturze, która Ci mówi, przestań, to jest nonsens. Może słyszałeś już takie kazanie i nic z tego nie wyszło. A może próbowałeś już i Ci nie wyszło. Diabeł przyjdzie i Ci to będzie mówić, ale dzisiaj Bóg chce, Jezus chce przez pracę swojego Ducha Świętego, abyś Ty dzisiaj był wolny w swoich myślach, w swoim życiu, w relacjach, abyś odniósł czy odniosła zwycięstwo. Więc podczas tej pieśni, w modlitwie, z pokorą przynieś te chleby i te ryby przed Boży tron. Powiedz, Boże, jestem gotowy. Zrób cokolwiek z tym. Jestem gotowy. Hallelujah.